będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam Państwa. Rozmowy niedokończone. Dzisiaj naszym gościem jest pani minister Beata Kempa, szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Szczęść Boże, pani minister.
Szczęść Boże, ojcu, szczęść Boże wszystkim naszym telewidzom.
To nasze pierwsze spotkanie w telewizji Trwam w nowym roku.
To prawda.
I jest dlatego także pod tematem nowy rok, nowy rząd, nowe plany. Te plany pomału konkretyzują się, ale dzisiaj mam nadzieję poznamy także więcej szczegółów, co Polaków czeka w roku 2016. Póki co jesteśmy po spotkaniu pani premier Beaty Szydło wraz z przedstawicielami klubów parlamentarnych, szefami klubów parlamentarnych. Pani minister siłą rzeczy jechała do Torunia, ale pewnie wie, co tam się działo.
Tak, oczywiście. Praktycznie można powiedzieć tuż niemalże po tym spotkaniu trzeba było mi już tutaj, bo zima, a trzeba bezpiecznie dojechać. Tak, to ważne wydarzenie. Myślę, że w świetle tego, co dzieje się w Polsce, ale i też tego, co dzieje się w Europie w związku z wydarzeniami w naszym kraju, o tym krótko pewnie powiemy. Pani premier Beata Szydło postanowiła, że spotka się z szefami klubów parlamentarnych. W obronie, to powiem jasno i chciałabym, żeby to wybrzmiało, naszej godności, godności Polaków, w obronie suwerenności naszego kraju i w obronie tego, co było zawsze naszą siłą, bo w momencie, kiedy tak nie czyniliśmy, kiedy były skargi na państwo polskie na zewnątrz, poza granicami naszego kraju, to zawsze już tylko kończyliśmy bardzo źle i każdy, kto zna historię, wie, jakie to były smutne przypadki. Myślę, że sprawa już doszła do, jak to mówił klasyk, do trzeciego szeregu, czyli do takiego momentu, kiedy trzeba powiedzieć pas i sprawy zaszły bardzo daleko i to, co mówią niemieccy, w szczególności politycy, którzy piastują wysokie funkcje komisarzy w Unii Europejskiej, a także przewodniczący Parlamentu Europejskiego, a więc szczególnie tutaj aktywni są niemieccy politycy, to pokazuje, że jeżeli tutaj nie będzie opamiętania w naszym kraju, to będzie to bezpardonowo wykorzystywane po pierwsze, żeby przede wszystkim przykryć własne problemy. Wiemy, że Niemcy mają teraz spore problemy z błędną polityką i opcją, jaką przyjęli z uchodźcami. Ta polityka Angeli Merkel bankrutuje i to bankrutuje na oczach całej Europy i całego świata. Z tym problemem Niemcy sobie absolutnie nie radzą. Dodatkowo ostatnie wydarzenia związane z wydarzeniami w Sylwestra, kiedy w sposób skandaliczny i można powiedzieć absolutnie przestępny potraktowane zostały kobiety. A do tego jeszcze, jeśli dodamy decyzję o braku nagłośnienia tego w odpowiednim momencie, a więc tym samym również moim zdaniem takiego swoistego narażenia innych kobiet w tym krótkim czasie na być może niebezpieczeństwo, bo zawsze podanie do publicznej wiadomości tego, że takie wypadki mają miejsce, powoduje, że uruchamia się w nas czujność i że zupełnie inaczej postępujemy, ale to tak na marginesie. A więc tutaj niemieccy politycy wykorzystują, myślę, tą sytuację, na którą też przyzwalają przede wszystkim, a może nawet i powiedzmy szczerze, inspirują politycy naszej opozycji do tego, żeby zaatakować Polskę. Ten atak w ostatnim czasie, słowa użyte, groźby wręcz, bo przecież groźba sankcji wobec nas, a za taką należy uważać chociażby kwestię naszego głosu, prawda, w Unii Europejskiej, wagi tego głosu, powoduje, że sytuacja stała się bardzo poważna i że musimy przyjąć za tą sytuację odpowiedzialność. I tutaj pani premier Beata Szydło postanowiła zaprosić do kancelarii premiera wszystkich szefów klubów parlamentarnych, żeby o sytuacji międzynarodowej, a w szczególności teraz o tym, jak sprawa polska wygląda w tym kontekście, że trzeba rozmawiać i te rozmowy dzisiaj się odbyły. Przy czym chcę jasno powiedzieć, że pani premier powiedziała i wyartykułowała również jasno i wyraźnie, wcześniej były zarzuty tutaj, w szczególności członków bodajże Platformy Obywatelskiej, że być może pani premier nie będzie chciała na arenie międzynarodowej o tych kwestiach rozmawiać. Chcę jasno i wyraźnie powiedzieć, że pani premier Beata Szydło powiedziała, że również w Parlamencie Europejskim będzie bronić interesów polskich i będzie bronić również wizerunku Polski, który został przez nieodpowiedzialne donosy polskich polityków. I taką swoistą chyba radość, w szczególności wybrzmiało to w wypowiedziach europosłów w opozycji, polskich europosłów opozycji, którzy tak jakby dali radość temu, że na forum Parlamentu Europejskiego będzie omawiana sytuacja w Polsce, że łamana jest demokracja, że prawa człowieka i obywatela są łamane, że jest zamach na wolność mediów, a więc wszystkie te elementy, które no, można by przypisać rzeczywiście jakiemuś najbardziej skrajnemu reżimowi i niestety tutaj nasi polscy politycy ponoszą winę za to, że no takie nieuprawnione opinie są rozpowszechniane. W związku z powyższym pani premier postanowiła położyć temu kres i porozmawiać tak, aby jednak na forum międzynarodowym rozmawiać wspólnym głosem i ten ton złagodzić, dlatego że nastroje wewnątrz kraju, tak naprawdę te negatywne pośród, jak rozumiem, wyborców, w szczególności opozycji, rozbudziła sama opozycja, która nie potrafiła pogodzić się z tym, że i do dzisiaj chyba nie potrafi, że przegrała wybory. I bardzo trudne jest przejść z pozycji partii rządzącej na pozycję partii opozycyjnej. Do tego wszystkiego jest spory problem z byciem tak zwaną opozycją konstruktywną. To jest to, co ja bardzo też często w swoich wypowiedziach w sposób spokojny prosiłam, że naprawdę można być opozycją konstruktywną. My składaliśmy całą masę projektów ustaw, bo taką emanacją konstruktywności jest właśnie przedstawianie tam, na forum parlamentu. Tam jest miejsce na nasze rozmowy, czasem może nawet i na spory, to są też emocje, polityka to emocje, pełna zgoda, ale jednak rozmowa na argumenty. Takim argumentem może być projekt uchwały, projekt ustawy, czy jakieś inne rozwiązanie, konferencja na przykład, czy praca w ramach zespołów parlamentarnych. Naprawdę tych instrumentów parlamentarzyści mają bardzo wiele. Natomiast brak właśnie takiej mentalnej, psychologicznej pogodzenia się, psychologicznego pogodzenia się z porażką i brak odporności na porażkę. Platforma była przyzwyczajana przez lata do tego, że tak naprawdę ktoś za nią odrabiał lekcje, ktoś za nią próbował rządzić, ktoś za nią próbował urabiać opinię publiczną, że wszystko jest w porządku. Tak naprawdę oni świetnie się czuli w Sowa i Przyjaciele czy w innych przybytkach. A dzisiaj my, biorąc do ręki kolejne dokumenty, widzimy, jak mało czasu poświęcano państwu, a jak wiele czasu poświęcano pewnie na swoje własne przyjemności i bawienie się władzą, a nie konkretne rządzenie, czy też nawet administrowanie poszczególnymi obszarami życia publicznego i państwowego. I pewnie tutaj ten żal przerodził się w agresję. Jeśli przeczytamy jeszcze list, a wczoraj bodajże wybrzmiał w mediach, wczoraj, przedwczoraj, te dni tak szybko lecą, że trudno to określić, list jednej ze współzałożycielek KOD-u, tego Komitetu Obrony Demokracji, to jakby rzeczywiście ta demokracja była łamana, skoro przedstawiciele KOD-u mogą wychodzić na ulicę i nie spotykają się z żadną z tego powodu, broń Boże, interwencją jakąś brutalną władz i w ogóle interwencją władz. Mogą swobodnie manifestować, nikim tego nie zakazuje, nawet jeśli to robią ostatnio w sposób naprawdę skrajnie agresywny i przykry.
Czego doświadczyła ekipa telewizji?
Czego doświadczyła właśnie ekipa telewizji Trwam. To znaczy, że ta demokracja istnieje, to znaczy, że ona tutaj się nie załamuje, jeżeli weźmiemy pod uwagę kwestie mediów publicznych. No świetny przykład, który też podał pan minister Ziobro w odpowiedzi panu komisarzowi w swoim liście, kiedy powiedział, też podał ten przykład, że przecież daleko bardziej, można powiedzieć, restrykcyjne przepisy w zakresie mediów publicznych, chociażby radia niemieckiego, są daleko bardziej restrykcyjne niż te rozwiązania tymczasowe, które przedstawiliśmy w polskim parlamencie. No tam jest powiedziane, czyja władza to jest właściwie jego radio, prawda? Więc tutaj ta zasada jest tak prosta i ma takie przełożenie i jakoś tam nie manifestują z tego powodu, ani pan komisarz Unii Europejskiej nie załamuje rąk. Natomiast tutaj, jeśli jest krótkotrwała ustawa, która ma za zadanie uporządkować uporządkować sytuację, rzeczywiście zrobić wstęp do tego, żeby media publiczne wreszcie pełniły swoją misję, no to zaczyna być bardzo duży krzyk.
Pewnie więcej...
No i ta właśnie, jeszcze dokończę, ta działaczka KODU w tym liście pokazała, w jaki sposób powstawał ten mechanizm i mamy spore wątpliwości co do tego, czy to rzeczywiście jest w obronie demokracji, czy to nie jest już formowanie pewnego frontu absolutnie antyrządowego.
A czy ma pani minister takie wrażenie, że spotkanie z panią premier przekonało liderów opozycji do tego, żeby jednak stanąć w jednym szeregu z panią premier, gdy sprawa polska będzie debatowana na forum międzynarodowym? Czytam na blogu byłego ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce, Charlesa Crawforda, który odnosi się do krytycznego wobec rządu Prawa i Sprawiedliwości artykułu w lewicowym dzienniku brytyjskim The Guardian i mówi tak, prawdopodobnie zostali do tego skłonieni, ma na myśli dyplomatów, polityków europejskich, przez byłych członków polskiego rządu, którzy dziś piastują wysokie stanowiska w Unii Europejskiej i ich liberalnych kumpli w mediach. Więc jeśli by tak rzeczywiście było, to można mieć wątpliwości, co będzie się działo na forum Parlamentu Europejskiego.
Nie no, to jest oczywiście mój w tym momencie prywatny pogląd, znając tych panów, myślę, że łatwo nie odpuszczą. To jest kwestia właśnie obrony tych swoich własnych interesów, w ich przypadku dobrze pojętych interesów. To jest jeszcze gra na dość potężne wpływy w Unii Europejskiej. Wiem, jaka jest struktura różnego rodzaju władz, agent, komisji, nie tylko w Unii Europejskiej, ale też światowych. Przy okazji omawialiśmy to bardzo często tutaj w Telewizji Trwam, gdy rozmawialiśmy na przykład o ustawie przemocowej, o strukturach ONZ-u, jak bardzo one są przesiąknięte różnego rodzaju osobami, których poglądy są poglądami, delikatnie mówiąc, zbieżnymi z poglądami naszych tutaj przedstawicieli obecnej opozycji, więc jak gdyby flanka liberalno, nawet bym powiedziała lewicowa, nie, lewacka, wzmacnia się i w tym momencie przychodzi ta pomoc tak zwana, w cudzysłowie oczywiście, bratnia. Zewnątrz, bratnia pomoc z zewnątrz. Tak, no trochę to wybrzmiało nam jak przed 89, ale to tak wygląda, tak, że dzisiaj to jest daleko groźniejsze, bo kiedyś to czołgi stały, prawda, pod granicą albo w naszym kraju stacjonowały. Dzisiaj ta broń jest bardzo, można powiedzieć, niesamowicie dużego rażenia, masowego rażenia, dlatego że do tego widzimy, jak bardzo media też polskie były opanowane przez tych, którzy formułowali przekaz również taki liberalno-lewicowy. Ci nie wytrzymują napięcia, no część z nich sama odchodzi i dobrze, że taka autorefleksja kiedyś przychodzi. Natomiast ten front jest znaczący, widoczny w Unii Europejskiej. Oni wygrali wybory. Wiemy, że w tej przeważającej części stanowią tą frakcję, przynajmniej jeśli idzie o EPP. Więc tutaj w dość takim jednak mimo wszystko tym unijnym wyalienowaniu uważają, że ich wpływy są tak duże, że będą w stanie zmienić, czy będą w stanie tutaj w sposób rewolucyjny przeprowadzić zmiany na przykład rządu w Polsce. Bo chyba do tego to zmierza. No nie, dlatego że my przypomnimy w Unii Europejskiej i jestem bardzo o tym święcie przekonana, że głos Polski, wzmocniony o głos polskiej pani premier, pokaże, że kilka głównych, podstawowych tez, o którym wie chyba już dzisiaj każde dziecko w przedszkolu, że w Polsce odbyły się demokratyczne wybory, że Polacy sami pokazali czerwoną kartkę Platformie Obywatelskiej, że i Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, że ta władza posypała się jak domek z kart, że tej władzy nie trzymała żadna idea. To była grupa różnych, różnorakich osób o różnorakich interesach, że to dzisiaj tak naprawdę widzimy jak na dłoni, coś, czego wcześniej nie widzieliśmy z tych obrazków mainstreamowych mediów. I dzisiaj ten krzyk o pomoc, taki help, prawda, do Europy, bo my to niemy, bo sobie nie radzimy, a do tego jeszcze namawianie ludzi, ja dzisiaj powiedziałam wprost, jasno, takie wyciąganie ludzi na mróz, tylko dlatego, że zresztą przewodniczący Neumann, jak pamiętamy, ten słynny czerwony autobus, ta pierwsza demonstracja KODU, która się odbyła, ale tak naprawdę ona się odbyła pod przewodnictwem głównych liderów partii opozycyjnych i Razem, i Lewica, prawda, i pan przewodniczący Neumann, nawet pan Schetyna, pan Petru, wszyscy na jednym czerwonym autobusie krzyczeli zresztą o szaleńczym marszu, prawda, o tym, że to jest nasz też marsz, o szaleńczym naszym marszu, pochodzie pan przewodniczący Neumann krzyczał, że to jest nasz marsz. Tak, to jest marsz przegranych osób i to trzeba sobie jasno uświadomić. I dzisiaj to my też musimy zbierać te szeregi, ale nie szeregi, nie sposobimy się na żadną wojnę. Jesteśmy bardzo pokojowo usposobieni i dzisiaj jak rozmawiamy z naszym elektoratem, z ludźmi, którzy głosowali na nas i za to też dziękujemy, mówią tak, na to kochani umawialiśmy się, o tym słyszeliśmy od was na spotkaniach wyborczych, to nam obiecaliście i proszę być konsekwentnym, nie ustać w tej drodze. To, co robicie, my akceptujemy. Taki dostajemy komunikat od naszych wyborców, a nasi wyborcy nas zobowiązali do realizacji programu i chociaż jest czasami bardzo ciężka, nie skarżymy się, nikt nie powiedział, że będzie lekko, my ten program konsekwentnie realizujemy. Myślę, że ta konsekwencja, ale i też taka wyciągnięta dłoń pani premier do opozycji, ale bardziej widziałabym to w kierunku wyciągnięta dłoń do Polski, po prostu do Polski, do Polaków i to, że będzie bronić polskich interesów na arenie międzynarodowej, nawet jeżeli nasi Polacy nie potrafią naprawdę się opamiętać i przynajmniej dyskutować tutaj, choćby nawet i ostro, choćby nawet i w sposób taki, jaki to się teraz odbywa, ale jednak to są sprawy nasze polskie.
Jutro zamknięte posiedzenie Komisji Europejskiej w sprawie Polski. Głos ma zabrać między innymi komisarz Bieńkowska, czyli komisarz z Polski. Czy rząd polski ma jakieś oczekiwania wobec pani komisarz?
Myślę, że powinna. Ona została też tutaj jakby kandydatem z Polski, więc jest Polką i powinna tych interesów polskich bronić i powinna tutaj stanąć ponad swoje sympatie i ponad ewentualne swoje antypatie tego interesu bronić. Nie wiemy, jak będzie to przebiegało. Trudno nam będzie to ocenić, skoro to spotkanie będzie za zamkniętymi drzwiami, więc podejrzewamy, że będzie tylko komunikat z tego spotkania, a dyskusja nie będzie nam bliżej znana i też trudno nam o jakąś analizę argumentów. Na ile te argumenty są wzięte czy zaczerpnięte od osób, które źle życzą Polsce albo które na tyle przejaskrawiają obraz, chociażby związany z łamaniem demokracji w Polsce, że ten obraz stał się, czy ten przekaz stał się sugestywny właśnie dla osób, które będą podejmować jakieś określone decyzje, czy będą formułować komunikaty. Ja myślę, że mądra polityka rządu w tym momencie, też bardzo mądra polityka pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, idąca w kierunku wzmacniania naszej solidarności z Europą Środkowo-Wschodnią, czyli polityka Międzymorza, jest jak najbardziej polityką uprawnioną. To samo przeżywał Orban i Węgry. Pamiętamy przecież tą nagonkę w Unii, pamiętamy jak odbywały się debaty w Parlamencie Europejskim, wtedy kiedy Viktor Orban wprowadzał bardzo konsekwentnie reformy, na które też umówił się ze swoim własnym społeczeństwem i miał wciąż bardzo wysoką akceptację. I myślę, że dzisiaj Węgry są już w zupełnie innym stanie i na zupełnie innym poziomie niż było to przed jeszcze objęciem przez Viktora Orbana jego rządów. I dlatego tutaj obok tych zabiegów dyplomatycznych przez pana ministra też Waszczykowskiego i jego wiceministrów, przygotowana w mojej ocenie znakomicie do referowania w polskim parlamencie wszystkie założenia polityki zagranicznej. My usłyszeliśmy te założenia już jako członkowie rządu na posiedzeniu. Co prawda akurat ono było oklauzulowane, ale za chwileczkę przecież będziemy wiedzieli, jak dokładnie wybrzmią wszystkie założenia polskiej polityki zagranicznej. Ja mogę tutaj ocenić, powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem wielkiej pracy pani premier i pana ministra Waszczykowskiego i polskiej dyplomacji. Pozwolą na to, że polski rząd absolutnie się obroni i w Unii Europejskiej i na świecie. Musimy tylko zachować po prostu maksymalnie dużo spokoju i wykonywać wszystkie te zadania, które na siebie nałożyliśmy.
Wicepremier Jarosław Gowin dzisiaj w Radiowej Trójce mówi, że ma nadzieję, że w najbliższych miesiącach uchwalimy jako większość zmianę konstytucji. czy państwo poszukują w związku z tym tej większości konstytucyjnej i w którym kierunku ta zmiana miałaby przebiegać?
No bardzo często dyskutowaliśmy na temat kierunków zmian polskiej konstytucji. Oczywiście mamy różne siły parlamentarne. Wiem, że ta większość ponad 300 posłów, którą trzeba pozyskać dla zmiany polskiej konstytucji, jest niezwykle trudna i że ta konstytucja, gdybyśmy mieli dzisiaj patrzeć na dość ostry spór i na to, że opozycja nie jest gotowa jeszcze, a mam nadzieję, że będzie, jesteśmy wciąż ludźmi nadziei, ale nie jest jeszcze gotowa na konstruktywną dyskusję, będzie to trudne, ale trzeba wykładać karty na stół. Myślę, że warto zastanowić się nad tym, że taki projekt konstytucji kilkakrotnie był gotowy. Wiele ugrupowań składało również swoje propozycje do projektów konstytucji. Trzeba też wiedzieć, że żeby złożyć projekt konstytucji, jakikolwiek czy nowelizację, potrzeba, bodajże, o ile dobrze pamiętam, można mnie tu poprawić, potrzeba 90 posłów, więc to jest też do złożenia projektu konstytucji bądź poprawek do konstytucji, więc też ta większość musi być zdecydowanie większa. To pokazuje, jak ważny to jest dokument, jak trzeba wiedzieć, że to jest system naczyń połączonych, to jest kręgosłup. I dzisiaj widzimy, że ta polska konstytucja, ona naprawdę już dojrzała do tego, że trzeba ją zmienić. Ona była przyjęta w 97 roku, w zupełnie innych warunkach. Nawet jest taki dokument, przypomniano mi o tym w parlamencie, taka uchwała okołokonstytucyjna z 90 bodajże właśnie 7 roku, która nakazywała po 15 latach bardzo dokładną analizę funkcjonowania polskiej konstytucji. Żaden parlament jakby tutaj się z tym nie zmierzył, aczkolwiek były składane projekty, jak wiemy, takich obszarów bardzo ważnych, na przykład na styku prawo Unii Europejskiej i prawo polskie, żeby to na poziomie konstytucyjnym było bardzo dobrze rozstrzygnięte, czy spory kompetencyjne pomiędzy prezydentem a rządem w zakresie polityki zagranicznej. Też bardzo często mówiliśmy o zmianie artykułu 17 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. To jest, przypomnę, ten moim zdaniem najbardziej jednak szkodliwy artykuł, który powoduje to, że jest bardzo duży wpływ korporacji na nasze życie, właśnie na każdy odcinek życia, i to powoduje, że to zamknięcie się na przyjęcie nowych osób do zawodów, szczególnie tych młodych osób bardzo dobrze przygotowanych. Artykuł 17 w dużej mierze spowodował, że ci ludzie uciekają dzisiaj za granicę i pracują zupełnie gdzie indziej, bo tutaj niestety ta szczelność korporacji zawodowych jest bardzo duża. Były podejmowane próby, przypomnijmy przecież próby polityków Prawa i Sprawiedliwości, świętej pamięci pana Przemysława Gosiewskiego, pana ministra Ziobry, otwarcia dostępu do zawodów prawniczych, rozbiły się o Trybunał Konstytucyjny, rozbiły się o między innymi artykuł 17 Konstytucji. A gdyby wtedy był ten szeroki dostęp, dzisiaj mielibyśmy też zupełnie inną sytuację na rynku usług prawniczych. Więc tych elementów, na przykład polskiej konstytucji nie ma instytucji rodziny, o tym bardzo często mówiliśmy, definicji rodziny, jest to rozsiane po kilku artykułach. No dobrze, że mieliśmy ten artykuł 48 w związku z artykułem 53 Konstytucji mówiącym o wpływie, o prymacie wpływu rodzica na wychowanie dzieci nad innymi instytucjami, tak najogólniej rzecz biorąc. I to dyskutowaliśmy przy okazji sześciolatków, prawda? I tych obszarów znalazłoby się bardzo wiele. Tej większości trzeba poszukiwać, bo dzisiaj Polska potrzebuje nowej konstytucji. I chyba z tego sobie wszyscy zdają sprawę, od Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj myślę, że na pewno taka propozycja nastąpi. Tyle, że dzisiaj jesteśmy tak bombardowani przez zupełnie bezproduktywną propozycję, już nie dyskusji, tylko absolutnie pokonywania takiego wrzasku politycznego, że nie sposób skupić się i naprawdę pomyśleć, co można by było wspólnie zrobić dla Polski. Dlatego pani premier postanowiła, aby dać temu odpór i zaprosić szefów i wyciszyć sytuację, uspokoić, bo to nie tyle staje się jakieś niebezpieczne dla rządu, bo my sobie poradzimy, mamy stabilną większość. Ta większość powinna być przez 4 lata. Nic takiego się nie stanie i nie dzieje. Więc naprawdę to nie zagraża rządowi, ale to zagraża temu, że tak bardzo się podzielimy w naszym kraju, że trudno już w ogóle będzie później znaleźć wspólny język, chociażby dla polskiej konstytucji. Mam nadzieję, że takie głosy rozsądku się znajdą, że panowie uporają się z własnymi deficytami, jeśli idzie o zgodę, wreszcie pogodzenie się z tym, że przegrali wybory.
Trybunał Konstytucyjny kolejny umorzył sprawę badania uchwał sejmowych. Wydaje się, że jest to jednak, cokolwiek by nie mówił, porażka prezesa Rzeplińskiego, który wyznaczył skład, siebie wyznaczył na przewodniczącego do rozpatrywania tychże uchwał. Zresztą złożył zdanie odrębne w tej sprawie. I dzisiaj prezes Rzepliński także dokoptował do składu orzekającego dwóch sędziów wybranych w grudniu przez nowy parlament. Proszę powiedzieć, jak pani przyjęła po pierwsze to, że Trybunał Konstytucyjny nie okazał się monolitem i raczej dał pstryczka w nos prezesowi Rzeplińskiemu, a z drugiej strony tę dzisiejszą konferencję prasową prezesa?
Tak, to jest bardzo ważny element, bardzo ważny moment, aczkolwiek jednak byłabym czujna, bo jedna jaskółka wiosny nie czyni tych zagrożeń. Za chwilę, o których pewnie powiem, jest bardzo wiele. Warto dzisiaj naszych telewidzów, radiosłuchaczy wyposażyć też w wiedzę na ten temat, bo to jest trudna materia. Bardzo często, jak jesteśmy na spotkaniach, państwo do nas mówią, my przecież już nic z tego nie rozumiemy, więc czy ważne, pani poseł, czy nieważne? Bardzo często o orzeczeniach właśnie tak mówiono. To nie jest dobrze dla stanu też polskiej demokracji. Właśnie ci państwo wpływają na to, że chwieje się w umysłach naszych Polaków kwestia dotycząca, no jak jest z tą demokracją, jeśli idzie o kwestię Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo ważny element i to, co się stało, i o co apelowaliśmy też do pana prezesa Rzeplińskiego. Ja też często mówiłam, że przecież panie prezesie, mówiłam to publicznie w mediach, żyjemy w wolnym kraju, jak ktoś chce być politykiem, zawsze może złożyć togę, złożyć urząd sędziowski, stanąć do wyborów i być politykiem. Naprawdę, nic takiego się nie dzieje. Można taką decyzję podjąć. Natomiast jeżeli się jest sędzią sądu powszechnego, sędzią trybunału, prokuratorem, czyli są takie zawody, które z mocy prawa również obligują do apolityczności, do tego, żeby stanąć ponad i rozstrzygać często bardzo ważne, a w przypadku Trybunału Konstytucyjnego, uwaga, ostateczne, niekontrolowane przez nikogo wyroki, które obowiązują erga omnes, czyli wszystkich nas. I dlatego tutaj pan prezes Rzepliński, apelowaliśmy, aby nie stawał ponad prawem. On ma taki sam obowiązek, jak my wszyscy, ministrowie, urzędnicy, sędziowie, prokuratorzy i wreszcie wszyscy my, obywatele, mamy obowiązek działać w granicach prawa i na podstawie prawa. Ja zawsze przypominam artykuł 7 Konstytucji, który jest tutaj fundamentem. On tak właśnie stanowi. Dlatego pan prezes Trybunału Konstytucyjnego po pierwsze powinien wiedzieć, że jeżeli Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stanowi prawo, a Sejm jest emanacją woli narodu, prawda? Więc stanowi prawo. Sądy i trybunały, prokuratury, urzędy stosują prawo. To jest zasadnicza różnica. Stosują to prawo, które uchwalił Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, bo to tak jakby naród sobie życzył, a nie tak jakby to tak, bo tak naród sobie życzy. W związku z pierwszym luźne dywagacje na temat ustaw, szczególnie osób powiedzmy znaczących, a taką osobą powinien być pierwszy prezes Sądu Najwyższego, taką osobą powinien być prezes Trybunału Konstytucyjnego, mogą również zaburzyć funkcjonowanie innych organów państwa. Proszę sobie zauważyć, a co by się stało, jeżeli na przykład prezes sądu czy sędzia sądu powszechnego powie, właściwie jak Trybunał Konstytucyjny mogę orzekać w innym składzie niż mu każe ustawa, dlaczego ja nie mogę? Prawda? Więc zacznie być taka interpretacja na swoje własne kopyto. No to już jest anarchia i bezprawie. I dlatego bardzo napominaliśmy, aby pan prezes zastosował się jednak do woli parlamentu, stosował prawo i powinien zastosować nową ustawę, którą naprawczą tak naprawdę, bo tą ustawę o Trybunale Konstytucyjnym należy jasno i wyraźnie określić jako ustawę naprawczą, która to, co zburzyła Platforma Obywatelska, i to było właśnie łamanie konstytucji i demokracji, jeszcze tuż przed wyborami, dopychając kolany z bardzo niemądrym uzasadnieniem ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, zresztą przy udziale, bo przecież pracy w komisji, ja również uczestniczyłam jako członek Komisji Ustawodawczej i też widziałam tam sędziów Trybunału Konstytucyjnego, więc przy ich udziale, więc jak gdyby jeszcze dodatkowo są sędziami we własnej sprawie, i luźna dywagacja na ten temat była naprawdę nieuprawniona. I tutaj ten mój sprzeciw, może bardziej taki kubełek trochę zimnej wody, czyli ta moja refleksja wtedy, kiedy powiedziałam stop, na ten moment nie opublikujemy, bo my zwracamy uwagę, że wyrok został podjęty w składzie niewłaściwym. I co to znaczy w niewłaściwym? Gdyby to się stało w sądzie powszechnym, prawda? Na przykład sprawę o zabójstwo orzeczono by w sądzie niewłaściwym i byłaby apelacja i sąd wyższej instancji uznaje, że skład był jednak niewłaściwy. Taki wyrok jest wyrokiem nieważnym. W związku z, a przy Trybunale Konstytucyjnym, jeśli orzeknie taki skład, czyli będzie wadliwie przyjęta procedura, nie ma już instancji odwoławczej. To jest to zagrożenie. Nie ma na przykład takiej instytucji w polskiej konstytucji i zastanawiam się, czy raczej nie powinna zostać, jeśli byłaby taka wola wprowadzona, żeby na przykład 3/5 polskiego parlamentu przyjmowało bądź odrzucało taki projekt Trybunału, taki wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Ja wybiegam oczywiście, rzucam luźno, nawet pod dyskusję państwa taki pomysł. Powtarzam, nie, jest to mój prywatny pogląd, ale myślę, że wielu z Państwa się zgodzi, że coś się dzieje z tym, że ten Trybunał stał się taką trzecią izbą parlamentu niewybieraną z woli narodu. I to stało się, no, do tej pory mieliśmy takie wrażenie, no bywało lepiej, gorzej, ale jednak nie dochodziło do tak drastycznych sytuacji, takiego konfliktu. I takiej interpretacji prawa. No to zaczęło, myślę, że już irytować też wielu sędziów. I ten rozdźwięk, który stał się w ostatnim czasie w Trybunale Konstytucyjnym, a to już widać, pokazuje, że już zaczynają być sędziowie, którzy mówią stop. Przecież my też musimy wychować młode pokolenia, szczególnie młode pokolenia prawników, sędziów, prokuratorów i że zasady zawsze obowiązywały i trzeba je szanować. Jeśli prawo się nie podoba, trzeba je zmieniać. Zmienia je zawsze większość sejmowa i tutaj pan prezes Rzepliński, myślę, że nie chciał narzucić się być może na jeszcze jeden zarzut. Mianowicie jasno i wyraźnie mówiliśmy, że w uchwałach o charakterze indywidualnym, a takim jest każdoczesny wybór konkretnego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, to jest uchwała indywidualna. Już raz Trybunał się wypowiedział w tej sprawie, że uchwał co do faktów nie ocenia. Ocenia ustawy, zgodność ustaw bądź innych aktów prawnych z konstytucją, ale to są ustawy nie co do faktu, tylko co do prawa. I to jest taka zasadnicza różnica. I tutaj myślę, że to taka refleksja czy autorefleksja musiała nastąpić, aczkolwiek nie do końca, bo te trzy zdania odrębne. My czekamy oczywiście, do mnie bodajże wczoraj dotarły na biurko te uzasadnienia tych różnych wyroków, ale tego w szczególności, postanowienia o umorzeniu. I będę jeszcze dokładnie się wczytywać. Tam część tego uzasadnienia, z tego co już wyczytałam w mediach, to jest znowu troszeczkę próba polemiki politycznej niż taki twardy, jednoznaczny wywód prawniczy. Ja znam przecież wywody prawnicze Trybunału Konstytucyjnego. Wiele lat tam chodziłam. Te wywody wytaczał prokurator generalny jako strona w sprawie. Te wywody wytaczał Sejm jako strona w sprawie. Takie wywody wytaczali ci, którzy skargi kierowali. I nie przypominam sobie, żeby była aż taka duża doza polityki w wywodach. My też nawet jako Sejm staraliśmy się ograniczać do stricte zagadnień prawnych, zgodności zasad konstytucyjnych, podstawowych zasad konstytucyjnych i próbowaliśmy przekonać Trybunał co do zasadności rozstrzygnięcia bądź nie. Naprawdę, myślę, że ta autorefleksja przyszła albo utworzył się już taki nurt w Trybunale Konstytucyjnym, który nie pozwala już panu prezesowi Rzeplińskiemu brnąć dalej w politykę.
Nowa ustawa...
Aczkolwiek jeden tylko podam państwu, dlaczego nie powinniśmy się do końca, prawda, cieszyć i myśleć, że... I raczej może powinniśmy myśleć, że jedna jaskółka wiosny nie czyni, dlatego że... Dzisiaj, jeżeli też wybrzmiewa taka kwestia dotycząca czasu orzekania o zgodności ustawy naprawczej, czyli tą, którą przyjęliśmy z konstytucją, mówi się o połowie lutego. Ja przypominam, że w tej ustawie jest, a obowiązuje ta nowa ustawa, bo to, że ktoś ją złożył, czy opozycja złożyła do Trybunału Konstytucyjnego, nie wstrzymuje biegu. Pan prezydent podpisał, my opublikowaliśmy, weszła w życie, więc na tej podstawie powinien orzekać Trybunał Konstytucyjny. A tam jest jasno i wyraźnie powiedziane, że Trybunał powinien orzekać według kolejności wpływu. A przecież tam jest tyle spraw przed tą sprawą, przed tym wyrokiem, że naprawdę, jeżeli już przebankuje się, że sprawa będzie wyznaczona w połowie lutego, to ja się pytam, co z pozostałymi sprawami, które czekają przez wiele, wiele miesięcy, by pewnie nie powiedzieć lat. Więc najpierw one powinny być przeprocedowane, zanim, jeśli by tak miało dojść, dojdzie do orzeczenia o zgodności tej ustawy naprawczej z konstytucją. Więc tutaj też, jak gdyby pan prezes Rzepliński zaczyna czy z, może z budynku Trybunału Konstytucyjnego, być może, a być może to są tylko jest spekulacje
też, dziennikarskie. Jest też mowa o tym, że orzeka w pełnym składzie, a pełny skład to jest 15,
9 do, tak.
Ale
tak.
Potrzebnych jest odpowiednia liczba. W tej chwili tych orzekających jest 12 po dzisiejszym włączeniu dwóch sędziów, ale bardzo ciekawe zdanie padło wczoraj w programie Tomasza Lisa, którego gościem był sędzia Rzepliński. Tomasz Lis mówił o ustawie naprawczo paraliżującej, w zależności od tego, kto na nią patrzy. Na co sędzia Rzepliński odpowiedział: mam znacznie bardziej dosadne określenie na tę ustawę. Nie mogę tego powiedzieć, bo to brzydkie słowo, ale bardziej dosadne. Czy taka publicystyka prezesa Trybunału Konstytucyjnego w programach publicystycznych, gdzie w zasadzie już wydaje werdykt co do ustawy, o której Trybunał ma się wypowiedzieć, a niewykluczone, że będzie przewodniczącym także składu sędziowskiego, a na pewno skład ustala prezes Trybunału, czyli on sam. Czy to już nie jest złamanie, no przynajmniej pewnej obyczajności prawniczej, obyczajności sędziowskiej?
No absolutnie. Myślę, że w głowach wielu sędziów, nawet tych, którzy mają może dużo mniejszą praktykę orzeczniczą w sądach rejonowych czy w sądach innych instancji, myślę sobie, nie pozwoliliby sobie na tego typu dywagacje, już tym bardziej w mediach, albo ferowaniem wyroków właśnie w owych mediach, zanim jeszcze Trybunał czy konkretny sąd przystąpi do rozpoznania sprawy. I to jest absolutnie naganne. No ale cóż, widzimy, że pan prezes Rzepliński brnie dalej w tę politykę i stąd przestrzegałam, że ta jedna... To jedno orzeczenie to nie jest jeszcze jakimś takim zwycięstwem czy triumfem rozsądku nad, i prawa nad tym, co się dzieje dzisiaj w kraju z tą instytucją. Ale to też osłabia wizerunek, osłabia kondycję, osłabia prestiż, który no, miała mieć taka izba, jaką jest Trybunał Konstytucyjny. Dzisiaj już wiele osób chyba nie do końca ufa, bo to jest też kwestia poderwania zaufania do instytucji, a przecież też instytucja sędziego to jest, można powiedzieć, no, instytucja, gdzie powinny, zresztą bardzo taksatywnie w ustawie o ustroju sądów powszechnych jest wymienione, jakie powinny mieć cechy wręcz sędzia, jakim warunkom, kryteriom powinien odpowiadać taki kandydat na sędziego, a co dopiero kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a co dopiero na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. No widać, milsze dla pana prezesa są studia telewizyjne, gdzie nagrywa swoje programy Tomasz Lis, niż sala w Trybunale Konstytucyjnym. I to nie buduje absolutnie autorytetu organu państwa, przede wszystkim organu konstytucyjnego. Przypomnijmy, Trybunał Konstytucyjny jest organem konstytucyjnym i jego prestiż z powodu takich działań po prostu upada, nie tylko w oczach prawników, którzy na pewno bardzo dobrze się znają na tych wszystkich meandrach, ale w oczach obywateli. I to jest też niebezpieczne i to jest powód do tego, żeby mówić, że coś z naszą też i demokracją i państwem. To jest psucie państwa.
A
to
czy,
jest tak naprawdę
czy gdyby
państwa.
Doszło do tej rozprawy Trybunału Konstytucyjnego, gdzie zostałaby złamana ustawa, do której odsyła konstytucja i poza powiedzmy kolejnością wpłynięcia, choćby to jedno zostało złamane, ale także na przykład składu orzekającego. Czy pani jako osoba, która decyduje o publikacji wyroku, czy pani zdecyduje się opublikować taki wyrok, czy powie nie, ustawa została złamana, a nie ma możliwości innego stwierdzenia, ponieważ nad Trybunałem Konstytucyjnym już nie ma nikogo?
Drogi ojcze i szanowni państwo, w momencie, gdy dostaniemy takie orzeczenie do ręki na biurko, kiedy to orzeczenie przeanalizuje Rządowe Centrum Legislacji, a tam szefowa Rządowego Centrum Legislacji jest osobą naprawdę o bardzo wysokich kwalifikacjach prawnych, i my to wszystko bardzo dokładnie przeanalizujemy, nie tylko pod względem treści wyroku, bo ten jest jak najbardziej będzie bardzo ważny, no bo musimy tą treść opublikować, prawda, więc musimy ją przeanalizować, ale przede wszystkim też na pewno zwrócę uwagę, tak jak do tej pory zwróciłam, mimo iż zebrałam straszne cięgi, no bo jakże można Trybunałowi Wysokiemu w ogóle zwracać uwagę, czy mieć wątpliwości, jako minister też konstytucyjny, bo przy tego, że jestem szefową kancelarii, jestem ministrem konstytucyjnym i miałam prawo mieć wątpliwości. czy tamten wyrok był podjęty z właściwym, we właściwym składzie, prawda? Czy jeżeli wzorem tego przysłano by mi do opublikowania wyrok, gdzie powiedziano by, nie wiem, że śnieg jest zielony, prawda? Na przykład byłby, no to powiedzmy, no, miałby skład sędziowski. Oczywiście to jest bardzo hipotetyczne, ale to jest w swojej konstrukcji bardzo podobne. Jeszcze orzekłby sobie to skład jednoosobowy, bo na przykład wszyscy powiedzieli, dzisiaj nie przychodzimy, niech sobie jeden sędzia orzeknie, prawda? Bo to mniej więcej tak wygląda. Czyli nie trzymano się procedury, gdzie jeszcze tym bardziej, że już raz prezes Trybunału Konstytucyjnego powiedział, że sprawa jest doniosła, a więc samo określenie zgodnie z artykułem bodajże 44 tej starej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym przy doniosłości sprawy orzeka pełny skład. A potem się z tego, nie wiadomo, za kilka dni wycofuje ten skład, zmienia, jest nie w porządku. I dlatego prawnie oczywiście i na to zwracam uwagę. I tutaj na pewno, jeżeli tak, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, że jednak będzie tam przeważała siła rozsądku i będzie przeważała liczba sędziów, którzy będą chcieli przestrzegać prawo, będą chcieli przestrzegać praworządności. Nie poddadzą się dyktatowi politycznemu i tej dyskusji, którą teraz roztaczają wszyscy ci, którzy są nieprzychylni zmianom, demokratycznym zmianom. I myślę, że do takiej sytuacji nie dojdzie. Ale jeżeli dojdzie, no to już oczywiście zdarzenie przyszłe. To będziemy się nad tym bardzo, bardzo skrupulatnie pochylać. Myślę, że trzeba by może pomyśleć też o kwestii, bo co do publikacji zobowiązuje nas ustawa. Ja mam bardzo dokładne terminy, więc ja wiedziałam, w którym momencie zwrócić uwagę, jeśli powzięłam tą informację o tym niewłaściwym składzie, ale i też jakie są terminy, które są takie dość instrukcyjne, bo one nie są takie zawite do końca, ale instrukcyjne co do publikacji. No, jeśli zostanie naruszona zasada praworządności, wszyscy wspólnie musimy się zastanowić, co z tym fantem zrobić, bo to jest dla dobra kondycji prawnej Rzeczypospolitej.
Pani minister, to są te problemy wewnętrzne i międzynarodowe, z którymi wkroczyliśmy w nowy rok 2016, ale też jest mnóstwo różnych spraw społecznych, ekonomicznych, o których będziemy być może jeszcze na skutek pytań naszych słuchaczy tutaj mówić, a na pewno w drugiej części naszego spotkania w Radiu Maryja. A teraz Państwa zapraszam do rozmowy z panią minister Beatą Kempą. Numery telefonów 657-0011, numer dla słuchaczy i telewizów z Polski Północnej, końcówka 12 Polski Południowej. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300, 536 600 400 i telefony dla słuchaczy z zagranicy 657 0013 i 657 0014. Prosimy bardzo, Radio Maryja i Telewizja Trwam. Halo? Bardzo proszę. Odważnie. No, chyba mało tej odwagi.
Chyba onieśmielam ojcze, no, ale nie, naprawdę.
Tak.
Śmiało, śmiało.
Pani minister, bo nie sądzę, żebym ja.
Śmiało, śmiało.
Czy jest ktoś z nami?
Tak.
Nie bardzo słyszę, rozumiem, więc może jeszcze raz. O, pan Lech, tak? Prosimy,
tak.
Prosimy, panie Lechu. No niestety, ja mam wrażenie, że jednak coś tam na łączach i komunikacja nie pozwala nam usłyszeć się wzajemnie. Prosimy jeszcze raz może wybrać numer telefonu. Pani minister, to ja skorzystam z okazji. Jak z tym programem 500+, bo niektórzy mówią tak, no Trybunał Konstytucyjny państwo zrobiliście błyskawicznie, ustawę medialną błyskawicznie, a te 500+ to się nie da błyskawicznie?
Się, drogi ojcze, dlatego że tak jak powiedziała pani premier Beata Szydło i słowa dotrzyma, ta ustawa powinna wejść w pierwszym kwartale tego roku i ta ustawa jest bardzo szeroko, w ogóle jest w bloku ustaw, bo chcę powiedzieć, że mimo iż nam tutaj sypią, jak to mówi się, tak, piach, to my idziemy do przodu. I my przyjęliśmy harmonogram prac rządu. Zachęcam do tego, na stronie internetowej rządu jest taki harmonogram, pierwszy wstępny oczywiście harmonogram prac rządu, Na tym samym posiedzeniu również państwo ministrowie przedstawili już kolejne nowe projekty ustaw, które w dużej mierze dotyczą wykonania postanowień pani premier z exposé. Jest tam bodajże już około 10 ustaw kolejnych, które wpłynęły, które przeprocedowali już ministrowie we własnych ministerstwach. To są projekty rządowe i pierwszym takim sztandarowym projektem z wielu, za chwilkę o nich będę mówić, to jest właśnie program 500+. I to jest program, na który oczekują Polacy. Naprawdę, i oni mają już dość tych jałowych sporów na ulicy dotyczących kondycji panów w Trybunale, czy też kondycji Platformy Obywatelskiej.
Ale też opozycja pytają, chyba trochę się boi tego 500+.
Myślę, że tak, bo będzie na pewno wydźwięk bardzo pozytywny, zresztą bardzo byśmy tego chcieli. Wielu z państwa, wiele mam, wielu ojców mówią, że czekamy, bo bardzo się cieszymy, będziemy mogli naprawdę wiele więcej dla naszych dzieci zrobić i bardzo nam to wspomoże też domowe nasze budżety. Byli rodzice, którzy mówią, po raz pierwszy może wyjedziemy z dziećmi na wakacje, bo rodzina wieloosobowa, my damy radę, prawda, weźmiemy namiot, ale będzie wreszcie możliwość wyjechania na te wakacje, więc radość jest naprawdę ogólna. I to, co założyliśmy, pani premier i pani minister Elżbieta Rafalska razem ze swoimi współministrami, konsultują. Teraz projekt przechodzi bardzo szerokie konsultacje i dobrze, dlatego że są różne przypadki, które niesie ze sobą życie. Już mamy na przykład pewne uwagi od naszych obywateli, ale i też od środowisk. Czy pytania są, czy jeżeli ktoś pobiera inne świadczenia, czy jeżeli będzie miał 500+ na każde dziecko, czy te świadczenia straci, prawda? Pierwsze pytanie. Czy na przykład ktoś, a jak ja nie pracuję, czy ja to świadczenie dostanę, prawda? Są różnego rodzaju sytuacje. Więc my te sytuacje konsultujemy, wyjaśniamy. Jest też wiele takich, gdzie my rzeczywiście musimy się, tak jak nad uwagami członkowie rządu sobie wysyłają te uwagi, ale nie uważając siebie za alfy i omegi, konsultujemy, tak jak powiedziałam, z obywatelami i takie konsultacje się odbywają. One również się odbywają, będą się odbywać w terenie i chcę jasno i wyraźnie powiedzieć, że to jest projekt, o którym, co do dyskusji nad nim zapraszamy wszystkich, bo jak on wejdzie do polskiego parlamentu, to państwo wiecie, że my się pracy nie boimy, dzień i noc i my go bardzo szybko przyjmiemy i uchwalimy, ale musimy mieć gwarancję, że nigdzie nie zostanie popełniony błąd, wylane tak zwane dziecko z kąpielą, nie daj Panie Boże. I chcę zaznaczyć jeden komunikat, jaki podaje pani premier Szydło po bardzo wnikliwej analizie osobiście nadzorująca ten projekt i pani minister Rafalska, że nikt na tym projekcie nie straci. Bo próbowano już mówić o tym, że na tym projekcie to stracą ci, którzy, prawda, nie wiem, przekroczą kilka złotych jakiś próg. Tam nie ma takiej możliwości. Oczywiście jest wstępnie w projekcie ustawiony ten próg przy pierwszym dziecku w sytuacji, kiedy są rodzice zamożni, ale już każde kolejne nie. W tej sytuacji my chcemy tym projektem pokazać to, o czym niejednokrotnie w kampanii również wyborczej mówiliśmy w telewizji Trwam, że chcemy traktować rodzinę, czy może inaczej, działanie państwa jako inwestycję w rodzinę. Jeszcze raz mówię, to nie jest zapomoga, to nie jest socjal, to nie będą środki, po które państwo będziecie musieli pójść, prawda, i nie wiem, wykazywać jakieś naprawdę mega dochody, czy jakieś inne, nie wiem, ukryte, takie inne, czy będzie kontrola ze strony na przykład urzędów różnego rodzaju, czy urzędników, pracowników opieki społecznej. Nie. Fakt, że rodzina podjęła decyzję o tym, że urodzi się w rodzinie dziecko, jest dostatecznym sygnałem dla państwa, że rodzina chce inwestować w państwo polskie. Państwo ma stanąć przodem do rodziców i ten projekt wejdzie w życie, ten projekt jest policzony. Przecież pamiętacie państwo, przyjmowaliśmy całkiem niedawno budżet państwa i musieliśmy podjąć bardzo szereg bardzo trudnych decyzji, bo mieliśmy przecież ten projekt skrojony przez poprzedników, a tam nie było inwestycji w rodzinę, prawda? Takich projektów, które by mogły wspomóc polską rodzinę w sposób ewidentny, wydatny, nie fasadowy. No, dzisiaj też wielu się spiera i mówi, no jak to, no przecież pan, bodajże chyba pan Kosiniak-Kamysz, no przecież my wprowadziliśmy te 1000 zł, prawda, ale ja powiedziałam jasno i wyraźnie, że dziecko nie utrzymuje się tylko przez rok, że potem są bardzo duże potrzeby, często daleko większe, że dziecko trzeba nakarmić, że trzeba je wykształcić przede wszystkim również później, że trzeba kupić leki, że czasami są różne trudne sytuacje, że być może zamówić dodatkowe lekcje, jeżeli sobie nie radzi. To wszystko kosztuje, a nawet wyjechać właśnie chociażby na te wymarzone i upragnione wakacje. Przecież połowa dzieci w naszym kraju nie wyjeżdża na wakacje, bo rodziców po prostu na to najzwyczajniej nie stać. I my traktujemy to jako inwestycję w rodzinę. I ten projekt wejdzie w życie. Dziś jest szeroko konsultowany, tak żebyście Państwo mogli swoje obawy, ewentualne lęki skonsultować w tej sprawie. Pani minister Rafalska i cała jej ekipa jest gotowa na tą dyskusję.
Czyli od 1 kwietnia można
powinna wejść w życie. Jeszcze raz wrócę do tego budżetu, żeby Państwa uspokoić. Te środki są zabezpieczone w budżecie państwa.
Będzie to prima
aprilis. Tak, nie będzie to. Właśnie, obawialiśmy się, czy ktoś złośliwy tak nie powie. Nie, to będzie radosna wiosna dla polskich rodzin.
To dobra wiadomość. Prosimy bardzo, halo.
Halo.
Słuchamy.
Barbara, mówi Barbara z Piły. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię, chciałam podziękować panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Pragnę podziękować naszemu rządowi. Pani minister, dziękuję wam z całego serca za pracę, za waszą pracę, za wasze poświęcenie dla nas, bo my jesteśmy w różnych miejscowościach, małych, większych, na wsiach. Mieszkamy w całej Polsce. Mam prawie 60 lat i po prostu to robię to, co mogę. Modlę się za Polskę, modlę się za was, żebyście mieli siły walczyć o nasze sprawy, nas wszystkich, Polaków, nie wyłączając nikogo. Cieszę się, że po prostu znaleźli się tacy ludzie jak wy, którzy po prostu rozumieją Polaków i właśnie tych biedniejszych Polaków, tych potrzebujących Polaków. Bo ja nie mam własnych dzieci, jestem ciocią, ale bardzo po prostu od wielu lat, tak jak mówię, mam prawie 60, to cały czas trzeba pomagać, żeby dzieci wykształcić w rodzinie, te, które są w rodzinie mojego brata. Trzeba było naprawdę i moja mama, i mój ojciec, i wiem, że wielu innych, dziadków, babciów i prababcie dają, pomagają do tej pory. Dzielą się z młodymi i z dziećmi i z prawnukami wręcz. Więc te 500 zł dla dziecka, dla tych rodzin, to jest ratunek, żeby ta matka i ojciec mogli spokojnie spać, żeby po prostu wiedzieli, że tym dzieciom chleba nie zabraknie. Dziękujemy wam z całego serca. Wam, ja myślałam, że ja już nie doczekam, że ja nie doczekam naszego prezydenta i naszego rządu. To dla mnie jest cud i dla wielu z nas i modlimy się za was, nie jesteście sami. Codzienna modlitwa w sprawie polskiej. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
I ojcu dyrektorowi i całej telewizji Trwam, Radio Maryja. Dziękujemy. Serca i z Panem Bogiem.
Dziękujemy
z Panem Bogiem, bardzo dziękuję. Chcę, żeby wybrzmiała tu przy okazji tego bardzo serdecznego, ale jakże prawdziwego telefonu. Bardzo Pani dziękuję, bo wielu z Państwa mówiąc o tym, trzymajcie taki kurs, tak macie robić, my to akceptujemy. To Pani głos jest dowodem na to, serdecznie tutaj pozdrawiamy, że mimo iż jest tak ciężko, mimo iż na zewnątrz dzieje się to, co się dzieje, to my jednak mamy komfort. Dzięki wam. My mamy komfort dzięki waszej determinacji, bo to był wasz upór, wasza determinacja, wasze chodzenie od wyborcy do wyborcy. Często też z ulotkami, prawda, z dobrą informacją, z przekazem. Słuchaliście tutaj radia, telewizji, chcieliście tych argumentów. Co wy zrobicie? Mówcie już, nie krytykujcie, mówcie co zrobicie, prawda? Bo chcieliście to ponieść do swoich rodzin bliższych, dalszych, być może sąsiadów nieprzekonanych. Sami mówiliście, że to jest takie ciężkie, ale jednak nie ustawaliście państwa. Więc ta akcja była dzięki też przede wszystkim wam. To my dzisiaj mamy ten komfort, że mamy tą większość, gdzie nie odbywa się coś, co jest najgorsze w sytuacji, kiedy trzeba przyjąć dobrą ustawę,
targi
koalicyjne. Słuchajcie państwo, to jest dzięki wam, naprawdę. To jest dzięki wam i trzeba tutaj oddać, o tym mówiłam też, przekazując ciepłe słowa od pani premier na spotkaniu i święcie kolejnej rocznicy Radia Maryja tutaj w Toruniu, że jesteście tym kręgosłupem. I dzisiaj jeszcze taki dodatkowo komunikat i my mamy też ten komfort, bo otrzymując od państwa pozytywne komunikaty, wiemy jedno, mimo iż mamy tak potworny krzyk, mimo iż jest duża obstrukcja w Sejmie, bo przecież te rozliczne, dlaczego my musimy obradować tak długo? No, ja tylko Państwu podam jeden doskonały przykład. No, tak jak powiedział Pan poseł Patryk Jaki do Nowoczesnej, złożyliście 120 kilka wniosków o przerwę, a ani jednego projektu ustaw.
Wtedy, jutro kiedy mają tak, złożyć trzy
no,
projekty.
Jutro trzy projekty, no dobrze, okej, okay, ale wtedy, w tym czasie, kiedy trzeba było procedować nad ważnymi ustawami, chociażby o służbie cywilnej, ta ustawa, którą ja przez Sejm również z ramienia rządu przeprowadzałam, prezentując stanowisko rządu, gdzie otwieramy na te urzędnicze, na te kierownicze stanowisko, otwieramy się na młodych, otwieramy się na tych, którzy powinni do nas przyjść i którzy powinni nam razem z nami, rozumieją nas i razem z nami sprawy reform brać w swoje ręce. Nie zamykać się tylko do tej jednej korporacji, bo właśnie tak powinno to wyglądać. I wtedy Państwo mówiliście, tak, tak należy robić. Ja chcę powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, bo Pani tutaj dotknęła, że kwestia rozumienia tej, Pani powiedziała, biednej, ja bym powiedziała mniej zamożnej, ale duchowo bardzo bogatej części naszego społeczeństwa, która mimo tego braku zamożności, braku czasami środków do życia, jednak uważa, że to, że przychodzi taki moment, że decydujemy się na dziecko, to jest naprawdę wspaniała decyzja, często heroiczna decyzja tych ludzi. I ja chcę powiedzieć, że złożyliśmy jeszcze jeden projekt ustawy, który będzie procedowany teraz podczas tego posiedzenia Sejmu. To jest zakaz odbierania dzieci ze względu na trudne warunki ekonomiczne, bądź jak kto woli, na biedę. Obiecaliśmy to też Państwu tutaj w Telewizji Trwam i w Radiu Maryja i już procedujemy tenże projekt. Obiecaliśmy Państwu, i pan minister Ziobro również obiecywał, że powrócimy do nowego modelu prokuratury.
To za chwilę o tym powiemy, a czeka słuchacz. Tak. Prosimy, halo.
Cześć Boże, Grzewski się kłania.
Cześć Boże.
Z Warszawy, konserwator, zresztą przedsiębiorca. Ja chciałem podziękować się pani minister za to, że państwo, rząd zaczął dbać o naszych przedsiębiorców. Oczywiście być może pani minister wie, o jakie pismo chodzi, które no niestety wcześniejsze PO nam zafundowało olbrzymie pieniądze, które żeśmy stracili jako przedsiębiorcy, jako ludzie, którzy utrzymywali i utrzymują dalej cały ten biznes. Ja tylko do pani minister mam jedną ogromną prośbę, żeby wreszcie zamknąć tą procedurę i tych naszych przedsiębiorców jak gdyby podnieść do pewnej rangi. Natomiast dziś była dla mnie, uważam, że ściągało się przedsiębiorców niemieckich, zagranicznych, którym się dawało ulgi, a naszych się gnębiło, naszych się wtrącało do lochów, ludzie sobie życie odbierają. I ja do pani minister mam prośbę. Błagam, jesteśmy w stanie, bo jestem w Stowarzyszeniu Przedsiębiorców, zebrać się, pomóc temu rządowi, gdzie są problemy, gdzie jest luka w pewnych rzeczach. No i w jaki sposób dać możliwość rozwoju, bo trzeba pamiętać, że nasze społeczeństwo jest bardzo mądre. Mądrzy są ludzie, młodzież, przecież zobaczmy, jaką mamy wspaniałą młodzież. Ja już jako starszy człowiek jestem osobą, która nie walczy dla siebie, mimo że został skarany przez urzędy skarbowe, przez sądy. Przecież ja na dzień dzisiejszy, przepraszam bardzo, jestem w krytycznej sytuacji przez sądy, przez to, co się dzisiaj w naszym kraju dzieje. Ale to nie jest tylko jestem ja, jeden. Jest nas naprawdę tysiące osób, które zostało zniszczone przez nie wiem kogo, bo już trudno powiedzieć nawet nazwać, kto to nas niszczy, naszych przedsiębiorców. Najwyższy czas, moim zdaniem, wziąć się za to i uważam, że to jest ostatnia szansa dla nas wszystkich Polaków, abyśmy mogli podnieść swoje IQ, bo uważam, że Polska ma naprawdę chyba najwyższe w całej Europie, bo umie sobie poradzić w tak naprawdę trudnych sytuacjach, tak ciężkich sytuacjach i życzę temu rządowi, panu prezydentowi również, żeby wreszcie tą Polskę podnieśli z tego, co się dzieje. Dziękuję ślicznie i pozdrawiam i życzę sukcesów i naprawdę wytrwałości, bo powtarzam, jest to naprawdę ostatnia szansa. Nie ma więcej.
Dziękujemy panie Piotrze.
Bardzo panu dziękuję. Poruszył pan bardzo ważną kwestię. Państwo do nas piszecie. Jeżeli jest tak, że jakoś nie tak odpowiemy, czy będzie niedosyt tej informacji, czy będziecie uważali, bo przecież jeszcze nie wszyscy jesteśmy doskonali, w sensie nie mamy jeszcze aż tak utworzonego naszej administracji, O tym chwilę powiem też co
do planu. Państwo 40 dni.
Dopiero 40 dni, więc też wszyscy jeszcze oceniamy też tych ludzi, którzy są nam przydani do pomocy, jeśli chodzi o aparat administracyjny. Proszę się nie złościć, tylko proszę próbować tą sprawę jeszcze raz napisać, wyjaśnić, powiedzieć, że wam się to nie podoba, prawda? Więc tu jasno stawiam taki sygnał. Państwo piszecie, proszę zobaczyć, też pani premier Beata Szydło i ministrowie, którzy zajmują się na przykład podatkiem od sklepów wielkopowierzchniowych, bo to też państwu obiecaliśmy, sprowadzili tychże przedsiębiorców, konsultowali ten projekt, prawda? Mimo, że on jest trudny dla nich tak naprawdę, ale jednak proszę zauważyć, na pewno ustępstwa poszli, podatek zapłacą. I oczywiście dokonsultowany, przekonsultowany, właściwie można powiedzieć już uzgodniony, może być projektem ustawy. Pan poruszył kwestię bardzo ważną. Nasz polski przedsiębiorca, średni, mały, tak naprawdę wypracowuje ponad 60, około 60 czy ponad nawet 60% PKB. To jest niezwykle ważna substancja. Pan powiedział o tej energii, o tym, co było, pamiętacie Państwo, po 90 roku wyzwolone, a później tak naprawdę stłumione i schłodzone. I to jest wielki obszar, dlatego że dzisiaj mamy do czynienia z systemem, który, tak jak pan powiedział, to jest taki system gnębień. No przecież pamiętacie pismo jednego z wiceministrów za Platformy Obywatelskiej, który mówił o wiceministrze finansów, już go nie ma, który napisał do urzędów skarbowych mniej więcej, prawda? Oczywiście to tylko omawiam, nie cytuję wprost. Szukajcie tak długo, aż znajdziecie. No przecież naprawdę, ja teraz rozmawiałam z młodym przedsiębiorcą, bardzo młodym, któremu naprawdę nieźle już idzie i o ten rynek walczył i o tego klienta walczył, ale mówi do mnie pani minister i ja już mam czwarty miesiąc kontrolę z Urzędu Skarbowego. Ja nie mam mega firmy, żebym, ja nawet już nie wiem jakie dokumenty, ja już nie mam więcej dokumentów, już wszystkie te moje dokumenty, a ja mam wciąż tą kontrolę. Więc ja wyczułam, że prawdopodobnie ktoś z konkurencji, kto ma gdzieś tam jeszcze, prawda, te okropne wpływy negatywne, prawda, to jest to, z czym mamy do czynienia, to swoiste, przepraszam za wyrażenie, to otorbienie tych urzędów poprzez różne grupy wpływu, ono jeszcze wciąż jest. Naszym zadaniem jest to pokonywać, likwidować i iść do przodu. I to jest też proces. Dlatego prosimy o to zrozumienie, ale i też o konsekwencje i upór w domaganiu się rozwiązania tego problemu. To jest ważny problem, który pan podjął i z tego co wiem, pani premier, absolutnie o kwestii poprawy kondycji polskich przedsiębiorców, szczególnie polskich przedsiębiorców myśli, bo co dzień spotykamy się z innym przykładem, jak można wypompowywać już naprawdę energię polskiego przedsiębiorcy na wszystko, tylko nie na tworzenie PKP, prawda, PKB. A więc na tą właściwą działalność, albo w jaki sposób firmy, które nie są z naszym kapitałem, mają wpływ na różnego rodzaju właśnie ulgi, albo jak się odbywa handel różnego rodzaju dobrami. Ostatnio mi opowiedziano, jak się odbywa handel właśnie z pominięciem tych polskich podmiotów, jednym z handel drewnem. To opowiadał mi pan przez, można powiedzieć, dobre 40 minut. Ja byłam tak zdumiona i oczywiście tą sprawą też zamierzamy się zająć. Więc to są te konsultacje między nami. I ja się bardzo cieszę, bo my się tych konsultacji nie boimy. Tak, nawet jeśli one są trudne, państwo jesteście czasami już tak zezłoszczeni na to, co się dzieje, że nawet nieraz myślicie, no jesteście już 40 dni, zróbcie coś z tym, bo ja już też nie mogę wytrzymać. Ale chcemy konsekwentnie po kolei też jakby wsłuchując się w państwa głos i doświadczenie, te kolejne bariery pokonywać. Naprawdę państwo zostało doprowadzone w wielu jego obszarach do, nie chcę powiedzieć ruiny, bo to jest prawda w sensie właśnie rozwiązań instytucjonalnych, ale do tego, że właśnie mamy to poczucie, że państwo jest opresyjne albo że
Polacy
stoi tyłem.
Jakby byli
zupełnie nie u siebie.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, Telewizja Trwam.
Hej, dlatego jeszcze tylko powiem jedno. Jeżeli państwo do nas piszą i na przykład mówicie, że to jest w związku z naszym programem, że tu dodzwoniliście się, proszę po prostu w nagłówku o tym śmiało napisać. I ja zresztą zmieniam zupełnie oblicze departamentów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Może o tym w radiu będzie możliwość powiedzieć. W jaki sposób ono też ma być dla państwa bardziej przyjazne. Właśnie dla was, dla naszych obywateli. Bo do tej pory Departament Skargi Wniosków, no to o tym sobie powiadamy, to zupełnie była instytucja, która...
Sama dla siebie, tak?
No troszkę tak, ale tak była postrzegana przez rządzących. To znaczy nigdy chyba tam nikt nie interesował się tym, co obywatele piszą, tak, do rządu.
A może tam nikogo nie było. Proszę bardzo, halo?
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Witold z Wałbrzycha. Ja chciałem się zapytać pani poseł, jak to jest, że najniższe emerytury i renty nie są chronione przed windykacją komorniczą. Ludzie muszą żyć za 400 zł miesięcznie, a najniższe wynagrodzenie jest chronione przed egzekucją. Renciści po prostu nie mają na czynsz, na leki, na życie po prostu. Proszę o odpowiedź. W tej chwili została odrzucona poprawka, żeby chronić najniższe renty i emerytury. Proszę o odpowiedź. Dziękuję.
Dziękujemy Pani Witoldzie.
Ja może coś przeoczyłam, nie wiem o którą poprawkę chodzi, natomiast powiem Panu z punktu widzenia byłego wiceministra sprawiedliwości i kwestii dotyczącej w ogóle postępowania egzekucyjnego w Polsce, a także ustawy o komornikach sądowych. To są dwa elementy, które się ściśle ze sobą łączą. I ta procedura po kolei, no bo dzisiaj ministerstwo już wytworzyło w tak krótkim czasie kilka potężnych projektów ustaw, między innymi kwestia podstawowa, żeby polska prokuratura i proces karny, bo już się Państwo w ten proces weszli według tej formuły, którą zaproponowała Platforma Obywatelska i PSL, to byłby tutaj dopiero krzyk, gdyby się Państwo tego doświadczyli. Więc to było w pierwszej kolejności. A to z tego, co wiem, pan minister również Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości, będzie zajmował się kwestią dotyczącą kwerendy przepisów z zakresu postępowania egzekucyjnego, ponieważ on odpowiada w dużej części za wykonawstwo w tej chwili, tak zwane wykonawstwo, to mówi się w takim potocznym tego słowa znaczeniu, i za ustawę o komornikach sądowych. Tam jest bardzo wiele do zrobienia. Natomiast co do kwoty zabezpieczeń, to jest też powinno podlegać bardzo dokładnej konsultacji. Pański przypadek jest pewnie jeden z wielu. Te przypadki są bardzo różne. Oczywiście wszystko trzeba też interpretować bardzo indywidualnie, bo nie wiemy, dlaczego do takiej egzekucji doszło, czy ona była słuszna. Ale chcę powiedzieć jasno i wyraźnie, że właśnie kwestia bankowego zabezpieczenia tego takiego tytułu egzekucyjnego, bankowego, przepraszam, szukałam w myślach, bankowego tytułu egzekucyjnego, tej chyba najbardziej niesprawiedliwej instytucji, została przeprocedowana. W związku z powyższym ja myślę, że w tej sytuacji warto się pochylić. To będziemy robić, zresztą to zawarliśmy też w swoim planie i po kolei te kwestie będziemy omawiać. A są naprawdę bardzo różne sytuacje. Już jeżeli sprawa dochodzi do egzekucji, to ona już jest na najwyższym poziomie rozgoryczenia, prawda? Bo to jest jedna z najbardziej szkodliwych. Ale no, są na przykład tego typu roszczenia, czy tego typu długi, no, które ktoś zaciągnął, ściągnąć trzeba, jeśli te długi były zaciągane zgodnie z prawem, jeśli ta druga strona nie korzystała z jakichś nieprawnych bądź lichwiarskich, prawda, bądź innych procedur. Więc to wszystko trzeba indywidualnie badać, ale zgodzę się z Panem, że wszelkie przepisy dotyczące tych obszarów bardzo ważnych, wykonania orzeczeń w wielu miejscach są. Albo jest potężny bałagan, albo są powkładane wiele innych aktów różnej rangi. Tylko przykładowo dam jeden. Przecież odebranie osoby, czyli owo zabranie dziecka, jest dzisiaj uregulowane przynajmniej w kilku ustawach ta procedura. W kodeksie postępowania cywilnego jest odebranie osoby. Kwestia kryteriów jest w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, kwestia wykonania i w ustawie o pomocy społecznej, w ustawie o kuratorach sądowych i tak dalej, i tak dalej. Proszę zobaczyć, tak ważna kwestia, a rozsiana po wielu aktach prawnych.
Prosimy bardzo, Radio Maria.
To jest bałagan, który zastaliśmy, który musimy diagnozować, i Pan ma tutaj rację.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Małopolski. Witam Panią Minister, Panią Poseł. Ale nie jako gościa, ale członka naszej moherowej wielkiej rodziny.
Zaszczyt wielki, naprawdę.
Jak usłyszałem, że jak był anons, że pani wystąpi, to jakiś byłem taki niespokojny i w końcu się ogoliłem, bo wiedziałem, że muszę być elegancki przed sobie.
No cieszę się bardzo.
Ale do rzeczy. Myślę, Panie minister, że dzięki modlitwie i mobilizacji Polaków, żeśmy tę Polskę w ostatniej chwili uratowali. Ponieważ sam Sienkiewicz powiedział, co to jest za kraj, że on formalnie to nie istnieje, że kamieni kupa. A co ciekawe, teraz ostatnio słyszałem, że w 20 najbardziej ograbianych krajów w świecie jest Polska. I jako jedyna w tej 20 z Unii Europejskiej ten kraj jest. I to świadczy jeszcze o jakiej ruinie jesteśmy. I dlatego młodzież nie ma perspektyw i wyjeżdża. I jeszcze jedna, jakby była kadencja Platformy Obywatelskiej, to nie wiem, czy by było co ratować. Ta ekipa, nasza ekipa, natychmiast widzę, rzuciła się do remontu kraju. Gratuluję rządowi, że wskazał nam mapę drogową naprawi. Tu nawet na pewno ważne to jest 500 zł, ale ważna jest sprawa gospodarki, obronności, patriotyzmu, poczucia dumy narodowej, żeście zajęli się seniorami, dziećmi i tak dalej, i tak trzymać. Myśmy tu na dole w okresie przedwyborczym też pracowali ostro. To była walka o płoty, o mury, biegały banery, afisze i dzięki temu i w sumie łącznie żeśmy to wygrali. Ale proszę pamiętać i czuwać, bo są wrogowie i wewnątrz, i na zewnątrz. Oni nie tylko sypią piasek, ale i kamulki, nie mniejsze nawet od tych, które znaleziono przy zwłokach księdza Popiełuszki. I jest, i może być powtórka zdrady, proszę panią, ponieważ wiem, że kraj, który jest zanarchizowany, to inni na to patrzą i chcą go wziąć w opiekę.
Panie Stanisławie, bardzo dziękuję, bo mamy minutę jeszcze do końca programu, żeby przynajmniej w tej minucie pani minister mogła odpowiedzieć.
Tak, powiem tak, panie Stanisławie, nigdy nie wątpiłam w to, że rodzina Radia Maryja jest przeurocza, zawsze absolutnie schludna. Pan tutaj nawiązał do tego, że nawet telewizję trwam, a ogląda się tak, jakby się rozmawiało z najlepszym przyjacielem. Bardzo się cieszę, bardzo panu za te ciepłe słowa dziękuję i powiem jedno, ma pan rację, musimy być nadal w pełnej mobilizacji. Licho naprawdę nie śpi. Dzisiaj to, że zauważono ta strona, która nie chce reform kraju, która chce, żeby było status quo, żeby tak było jak jest i nie chce tej dobrej zmiany, zaczyna skarżyć się za granicą. I to jest też skrajnie, uważam, niebezpieczne. Dlatego dzisiaj ta nasza mobilizacja jednak nadal powinna być. I tak jak pan dzisiaj powiedział słusznie, że wtedy walczyliście państwo razem z nami, ale byliście takim naprawdę bardzo, bardzo mobilnym, że tak powiem, mobilnymi wolontariuszami. I co dało zwycięstwo? To było skuteczne. O te płoty, prawda, o te ulotki, o tą rozmowę. Tak dzisiaj ta rozmowa z drugim naszym Polakiem jest potrzebna. Z tym wątpiącym, czy z tym, który może nie ma czasu tak bardziej pochylić się nad różnymi kwestiami, odsiać propagandę, któremu trzeba po prostu wyjaśnić, dlaczego to jest. Państwo dzisiaj słuchacie poprzez wiele dni o gospodarce pan mówił, z tego co wiem był tutaj obecny pan premier Morawiecki i pewnie dużo tutaj z tego co wiem o tych różnych kwestiach mówił. Mamy wielu ministrów, pan minister Antoni Macierewicz o obronności, no wiecie państwo, niedawno. To jest po prostu tak. To jest wiadomo tutaj, gdzieś podprogowo jakoś jesteśmy bez bezpieczniejsi, prawda? Tak nam się wydaje, że już ta zmiana jest taka, która nas na pewno wewnętrznie uspokaja. No ale mamy przecież potężny problem uchodźców tuż za granicą. Za chwilę pewnie, nie daj Panie Boże, ale jednak mamy tutaj problem, więc staramy się go rozwiązywać, na ile umiemy.
Pani minister,
i
to tak...
mobilizacja jednak musi, szanowni państwo, cały czas trwać, żebyśmy nie zwątpili, bo nasi wrogowie chcą, żebyśmy zwątpili, a my się nie damy.
Bardzo dziękuję. Dziękuję też za te słowa otuchy i nadziei. Proszę państwa, zapraszamy na spotkanie z panią minister Beatą Kempą, szefową Kancelarii Premiera, dzisiaj o 21:30 do Radia Maryja. Pani minister, dziękuję za tę część rozmowy.
Dziękuję również, szczęść Boże.
I dziękuję państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.